Na początek tego wydania mamy dla Was podsumowanie londyńskiego szczytu europejskich przywódców. Dowiecie się, jak to spotkanie ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Znamy już pierwszych laureatów 97. gali wręczenia Oscarów. Odliczanie do wiosny trwa. Do początku jednej z ulubionych pór roku zostało 17 dni. Jak zacząć biegać? Mamy dla Was kilka rad. Czujemy silne wsparcie, ocenił po szczycie w Londynie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Celem spotkania, w którym wzięli udział europejscy przywódcy, było skonsolidowanie wysiłków na rzecz trwałego pokoju w Ukrainie i naprawa nadwyrężonych relacji na linii Waszyngton-Kijów. O ustaleniach szczytu donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
Istnieje plan zakończenia wojny, ale nie poznaliśmy jego szczegółów. Wiadomo, że Europa nadal zbroić będzie Ukrainę i podtrzyma ekonomiczną presję na Rosję. Domagać się będzie także, by Kijów uczestniczył w ewentualnych negocjacjach pokojowych, a w przypadku zawarcia porozumienia z Moskwą, tak zwana koalicja krajów dobrej woli będzie musiała zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo. Uczestnicy szczytu spotkają się wkrótce, by sprecyzować swoje stanowisko, które przedstawione zostanie Stanom Zjednoczonym. Podczas obrad w Londynie panowała zgoda, że wsparcie Waszyngtonu dla europejskich planów zakończenia wojny jest konieczne, jeśli w Ukrainie miałby zapanować trwały pokój.
Tankowiec Eagle S podejrzany o uszkodzenie kabla elektroenergetycznego E-String 2 i kilku kabli telekomunikacyjnych opuścił fiński port Porvo po ponad 2 miesiącach zatrzymania. Statek został odprowadzony na wody międzynarodowe przez łodzie patrolowe Straży Granicznej. Policja poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa nie ma podstaw do dalszego zatrzymania jednostki, ale dochodzenie będzie kontynuowane, w tym przesłuchania niektórych członków załogi. Śledztwo ma na celu ustalenie, czy uszkodzenie kabli było działaniem zamierzonym czy przypadkowym.
Oscarowa noc w faktach RMF FM.
Pierwsze Oscary podczas 97. gali zostały wręczone. Kieran Culkin, pierwsza nominacja i pierwszy Oscar.
Otrzymał statuetkę w kategorii drugoplanowa rola męska w filmie Prawdziwy ból. To historia kuzynów Davida i Benjiego, którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.
O czym z Hollywood opowiadał nasz korespondent Paweł Żuchowski. Po odebraniu Culkin dziękował m.in. swojej agentce, rodzicom i Jessemu Eisenbergowi. Przypomniał też swojej żonie obietnicę, że po Oscarze urodzi mu czwarte dziecko. Później wręczono nagrody w kategoriach pełnometrażowy film animowany oraz krótkometrażowy film animowany. W pierwszej z nich zwyciężyła łotewska animacja Flow, w drugiej irańska W cieniu cyprysu. Dziś w Nocnych Faktach relacjonujemy dla Was oscarową noc. Zdjęcia i więcej szczegółów znajdziecie w internecie na rmf24.pl. Zmiany klimatu są tak szybkie, że musimy myśleć o nowych sposobach produkcji roślin. Tak sadownicy komentują w RMF FM informację o tym, że Polska łagodzi stanowisko w sprawie tak zwanych roślin NGT. NGT to skrót od nowych technik genomowych. Chodzi o na przykład ziemniaki odporne na wysoką temperaturę. Specjaliści tłumaczą, że to nie jest żywność GMO, bo nie wprowadza się tam genów z innych gatunków.
Tak, musimy się przygotować, bo te zmiany klimatu nas dotykają. To, co widzimy dzisiaj, deszcz pada. Zima. Powinniśmy mieć zimę, a nie mamy zimy. A za chwilę będzie sucha wiosna prawdopodobnie i to, co widzimy w ostatnich latach, niedobory wody albo silne wahania temperatur. Na to musimy się przygotować z nowymi odmianami, gatunkami, które zaczynamy uprawiać, też nowe gatunki. No i genetyka musi nas z tym wspomagać.
A kiedy według Pana to się może wydarzyć? To kwestia miesięcy, lat?
Nowe techniki genomowe są rozwijane w innych częściach świata. To nie jest kwestia miesięcy, lat, ale tego, czy my będziemy mieli dostęp do własnych technologii. Na dzisiaj unijne prawo to blokuje. Polska zmieniła stanowisko. Dzięki prezydencji być może będziemy mieli większy wpływ na zmiany na poziomie unijnym. To jest tak, albo będziemy korzystać z gotowych rozwiązań wypracowanych w Ameryce lub w Chinach, albo będziemy to rozwijać z korzyścią dla polskiej nauki i polskich ogrodników.
Z plantatorem owoców jagodowych Mirosławem Korzeniowskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Więcej o roślinach NGT, czym są i kiedy mogą się pojawić w naszych sklepach, piszemy na rmf24.pl. Jeśli tej wiosny chcemy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, najlepiej jeśli zrobimy to w towarzystwie. Bieganie w grupie ma na nas pozytywny wpływ, przekonuje Artur Wieczorek, trener biegowy z grupy Górskie Biegusie Poznań. Warto też zadbać o odpowiedni plan, usłyszał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
We wtorki na przykład przypadki są interwały, podbiegi, a po prostu w weekend dłuższe wybieganie, na ogół wspólne, gdzie z całą drużyną biegamy.
No właśnie, pytanie, biegać samemu czy biegać z kim?
biega z kimś jest dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo przyjemniej.
Czyli nie tylko zdrowie to fizyczne, ale też kontakt z ludźmi, nowe znajomości.
Oczywiście, że tak.
To kolejnym etapem jest, co wtedy, start w zawodach, w biegach, w maratonach?
Tak, najlepiej jak wyznaczymy sobie jakiś cel, na przykład start na 10 km, czy start w maratonie, to wtedy też dużo łatwiej mi rozpisać jako trenerowi treningi i dużo łatwiej znaleźć tą mobilizację u zawodnika, który przygotowuje się do danego startu.
Własnoręcznie zapisany przez pierwszego dowódcę komandora Bolesława Romanowskiego dziennik okrętowy ORP-dzik trafił do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Znalazł go na jarmarku w Gdańsku oficer rezerwy Marynarki Wojennej. ORP-dzik to okręt podwodny z okresu II wojny światowej. O znalezisko, historia okrętu i o to, co dalej z dziennikiem. Trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski pytał dyrektora muzeum Tomasza Miegonia.
Jest bezcenny po prostu. To jest wartość historyczna, więc naukowa, również emocjonalna. O dziku wiemy dużo. Znamy przebieg jego służby, ale tu to jest prawdopodobnie drugi dziennik. Dzik został wcielony do naszej marynarki wojennej w grudniu 1942. Ten dziennik rozpoczyna się w lutym 1943. Podejrzewam, że jest drugi. Ten dziennik w sposób jednoznaczny i niepodważalny pokazuje, co się działo w trakcie tego ważnego, bardzo ważnego przebazowania z Wielkiej Brytanii na Maltę, a więc na Morze Śródziemne, tam gdzie sukcesy odniósł największe, bo działał głównie na Śródziemnym Adriatyku, choć oczywiście nie tylko. To jest wartość nie tylko naukowa, to jest wartość emocjonalna dla wszystkich, dla których ważna jest historia naszej marynarki wojennej.
Te pierwsze strony wydają się dość podobne.
Tak właśnie działa dziennik pokładowy. Wpisywane są tam co godzina takie rzeczy. To jest wszystko stabilizowane, tam są rubryki odpowiednie. Co godzina wpisuje się takie rzeczy jak kurs, prędkość, stan morza, siła wiatru, kto pełnił wachtę w danym momencie. Jakieś wydarzenia nadzwyczajne, no w przypadku okrętu podwodnego to są jeszcze zanurzenia, wynurzenia. Jeżeli coś się zdarzy ponadto, również są wpisy, ale tam nie ma wiele. Ja zdążyłem ledwo przejrzeć i to nie cały dziennik, tylko kilka jego stron. Widać, że dobre warunki mieli podczas tej podróży, przynajmniej z tego, co zobaczyłem. Wiatr dwójka, trójka, stan morza bardzo przyjemny, zwłaszcza, że dzik nie był wielką jednostką, to tam te około 60 metrów długości. Wyporność niewielka, trochę powyżej 600 ton. Także nie był to duży okręt i prawdopodobnie w dobrych warunkach podróż tę odbywał.
Dobre warunki, to wiemy z tych pierwszych stron. A czy tu jest miejsce na jakieś dopiski o tym, jak podróż mijała, albo o jakichś wydarzeniach?
To generalnie to są suche fakty. To jest potrzebne na wypadek analizy pewnych rzeczy, gdzie był o danej godzinie. Dziennik okrętowy to jest coś, co tak naprawdę rzadko bywa przydatne poza okrętem, ale niekiedy bywa. No są to rzeczy wymagające jakiegoś wyjaśnienia, łącznie z ewentualną kolizją. Tej nie było w przypadku dzika, ale jest też smaczek na samym końcu. Te dopiski, o które pan pyta, to na ostatnich stronach są, ale to są kwestie jakichś wydarzeń nadzwyczajnych, ewentualnie dyscyplinarnych, ewentualnej niedyspozycji któregoś z członków załogi, ale tam niczego takiego nie ma. Tam jest coś lepszego. Tam jest podpis komandora Romanowskiego, Bolesława Romanowskiego, jednego z naszych najsłynniejszych, najlepszych dowódców okrętów podwodnych.
Patrzymy na ten dziennik, tutaj mamy znacznik. Można się spodziewać, że to jest oryginalny znacznik?
Ależ oczywiście. To jest rodzaj zakładki. To jest po prostu zakładka najwyraźniej będąca oryginalnym wyposażeniem tego dziennika z 1942 i 1943 roku.
Orpedzik, jak ważna to była jednostka?
To był jeden z dwóch tak zwanych straszliwych bliźniaków operujących wtedy, gdy największe sukcesy odnosili na Morzu Śródziemnym. Okręty niewielkie. Służba ciężka, bo raz, że potężna ciasnota, słabe warunki, wilgoć, brytyjski typ, ale nie wyróżniający się jakimiś specjalnymi osiągami, wręcz przeciwnie, no, prędkość, szczególnie nawodna, do słabych należała. Znacznie szybszy był nasz starszy ORP Orzeł i Sęp, okręty, które były w składzie naszej marynarki wojennej również, ale dzięki zaangażowaniu dowódcy, załogi, dzięki podejmowaniu niekiedy bardzo ryzykownych działań, to szczególnie Sokoła, bliźniaka dzika dotyczyło. No taki dzik, 5 jednostek zatopionych, wliczając mniejsze promy desantowe, no to będzie ich 8. Jeden tankowiec ciężko uszkodzony, kilka strzałów torpedowych, jak to na wojnie bywa, niecelnych, ale dowódca był znakomity i te sukcesy osiągał.
Mamy przed sobą ten bezcenny dziennik. Co się będzie z nim teraz działo? Jakie są kolejne kroki?
Pierwsze to nadanie mu numeru inwentarzowego, żeby był w naszych papierach muzealnych. Następnie konserwacja. On jest w dobrym stanie, jak na swój wiek. Jest w stanie dobrym. Tu widać, że porządny papier był użyty do jego wyprodukowania, ale wymaga konserwacji, wymaga oczyszczenia z prawdopodobnie już jakichś organizmów żywych, które tam się na nim rozmnażają, a następnie po powrocie do muzeum trafi zapewne do magazynu, gdzie panują odpowiednie warunki, jeżeli chodzi o temperaturę, wilgotność, tak żeby był zachowany, i będziemy myśleć o jego eksponowaniu albo za jakiś czas na wystawie czasowej. Być może musimy to przeanalizować, bo to tak troszeczkę dla nas niespodziewana sytuacja z nim była.
Właśnie, bo on długą drogę przebył, zanim do was trafił.
Tak, być może umieścimy go na wystawie stałej. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest, że jest. Że jest w naszych zbiorach obiekt, o którym nikt nie wiedział, że on się zachował w ogóle. A droga, no, przede wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni panu komandorowi Markowi Dzierbie. To on jakiś czas temu zakupił na Jarmarku Dominikańskim ten stary dokument, który go zainteresował. Po jakimś czasie zdecydował o tym, że przekaże nam go. Od razu mówię, za darmo. Nie wziął żadnych pieniędzy. To dla niego było oczywiste. Jest szczególnym ofiarodawcą, bo ofiarował dziennik z naszego jednego z naszych wojennych okrętów podwodnych, sam będąc emerytowanym oficerem służącym w Dywizjonie Okrętów Podwodnych. Od początku swojej służby w marynarce wojennej, oficerskiej służby w marynarce wojennej, służył przede wszystkim na okrętach podwodnych. Tak rozpoczęła się jego kariera.
Z dyrektorem Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Tomaszem Miegoniem, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.